Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O wyjątkowości upływającej chwili oraz istocie Dnia Pańskiego mówił Benedykt XVI podczas modlitwy południowej. Magazyn rozpoczynają aktualności watykańskie, w tym papieskie błogosławieństwo dla karawany pokoju i wspomnienie o ofiarach Holokaustu. W drugiej części magazynu gościem Radia Watykańskiego będzie prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk. Podzieli się on wspomnieniami i doświadczeniem współpracy z kardynałem Józefem Glempem. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Pozdrawiam Polaków. Dzisiaj nocem rozkoczowym w Polsce modlitwę dziękczynienia za życie i posługę zmarłego kardynała prymasa Józefa Glempa. Niech Pan wynagrodzi, jak pastorski trud stoję chwale. Wszystkim serce błogosławień.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się w południe do Polaków. Natomiast główne rozważanie przed modlitwą Anioł Pański poświęcił niedzieli i chrześcijańskiemu sensowi czasu.
Czym jest dla nas niedziela, Dzień Pański? Jest to dzień odpoczynku, dzień dla rodziny, ale nade wszystko dzień dla Niego. Ten nowy tweet Benedykta XVI dobrze streszcza jego południową refleksję. Papież nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych, gdzie mowa jest właśnie o świętowaniu w świetle Słowa Bożego. Zwrócił przy tym uwagę na słowo dzisiaj, które święty Łukasz wkłada w usta Jezusa wyjaśniającego w synagodze w Nazarecie sens mesjańskiego proroctwa Izajasza. Ewangelista podkreśla w ten sposób wyjątkowość momentu, w którym ludzkie dzieje osiągnęły swą pełnię, spotykając Zbawiciela.
Drodzy przyjaciele, ten fragment mówi o owym dzisiaj także do nas. Przede wszystkim przypomina nam o sposobie przeżywania niedzieli, dnia dla odpoczynku i rodziny, a wcześniej jeszcze dnia, który należy poświęcić Panu poprzez udział w Eucharystii, gdzie karmimy się ciałem i krwią Chrystusa oraz Jego słowem życia. W drugiej kolejności, w naszych czasach chaosu i roztargnienia, Ewangelia ta wzywa nas do refleksji nad naszą zdolnością słuchania. Zanim zaczniemy mówić o Bogu i z Bogiem, należy Go posłuchać, a liturgia Kościoła jest szkołą tego słuchania Pana, który do nas mówi. I wreszcie Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam, że każda chwila może stać się owym dzisiaj, sposobnym czasem naszego nawrócenia. Każdy dzień może być zbawiennym dziś, ponieważ zbawienie jest historią, która trwa dla Kościoła i dla każdego ucznia Chrystusa. Taki jest sens chrześcijańskiego carpe diem. Łap dzień, w którym Bóg Cię woła, by dać Ci zbawienie.
Pozdrawiając wiernych, Benedykt XVI przypomniał o przypadającym dzisiaj dniu modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Podziękował uczestnikom tej inicjatywy, którzy przybyli na plac świętego Piotra. Papież zwrócił się szczególnie do młodzieży z tradycyjnej karawany pokoju, którą zorganizowała włoska akcja katolicka diecezji rzymskiej. Nazwał ją pięknym świadectwem i zachęcił uczestników do budowania pokoju w swoich środowiskach.
Podobnie jak w latach poprzednich, dwoje młodych odczytało następnie z papieskiego okna rodzaj manifestu swego zaangażowania na rzecz pokoju. Poinformowano przy tym o zbiórce, jaką młodzi z akcji katolickiej przeprowadzili pośród siebie dla wsparcia jezuickiego teatru w Egipcie, będącego formą duszpasterskospołecznej pracy z dziećmi ulicy. Wypuszczono także dwa gołębie jako symbol woli pokoju młodego pokolenia.
Ojciec Święty przypomniał ponadto o innej dzisiejszej inicjatywie, Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu i Nazizmu.
Pamięć o tej niezmiernej tragedii, która dotknęła szczególnie mocno przede wszystkim naród żydowski, powinna stanowić dla wszystkich stałe ostrzeżenie, aby nigdy nie powtórzyły się dawne okropności, by przezwyciężyć wszelkie formy nienawiści i rasizmu oraz wesprzeć poszanowanie i godność osoby ludzkiej.
Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański Benedykt XVI wyraził swą bliskość z chorymi na trąd i ludźmi niosącymi im pomoc. Zawierzył ich duchowej opiece dwojga świętych, którzy oddali swe życie pracując z trędowatymi, Damianowi de Weisterowi i Mariannie Koop. Dziś przypada 60. Światowy Dzień Chorych na Trąd.
Trąd jest jedną z najstarszych chorób świata. Dziś całkowicie wyleczalny, wciąż naznacza ludzi stygmatem okaleczenia i społecznego odrzucenia. Szacuje się, że co 2 minuty ktoś zaraża się trądem. 70% chorych mieszka w Indiach. Inne kraje, gdzie wciąż odnotowuje się wiele zachorowań, to według Światowej Organizacji Zdrowia Brazylia, Demokratyczna Republika Konga i Etiopia. Mapa tej choroby pokrywa się ze światową mapą biedy.
Większość spośród chorych na trąd oraz ich dzieci mieszka w koloniach będących swoistymi gettami. Utrzymują się ze skromnej zapomogi od państwa i z żebraniny. Podkreśla Anna Sułkowska, od lat wspierająca pracę Centrum Rehabilitacji Trędowatych Jivodaya w Indiach.
Człowiek trędowaty ma kłopot z podniesieniem, jeśli nie ma czucia w palcach, bo to jak nie czuje się bólu, to nie czuje się też kształtów. Więc nawet to podniesienie tych pieniędzy jest trudne, ale przede wszystkim cierpi wtedy serce. No, jestem ten upokarzany, komu nikt nie poda. Tak też bywa w rodzinach, że możesz odwiedzić siostrę czy brata, ale jedzenia ci nie poda, musisz sobie sam wziąć. Albo już to naczynie możesz zabrać, bo z tego naczynia już nikt w swojej rodzinie nie zje. My jesteśmy przyzwyczajeni, że przed bólem uciekamy, natomiast nie czujemy złowrogich skutków braku bólu, a tego doświadczają trędowaci. Bo on dopiero właśnie wtedy, kiedy ma znieczuloną tą stopę czy dłoń, wkłada ją do ognia i nie wie, że ta skóra tego nie wytrzyma, no albo pozwala, że mu szczur odgryzie coś, bo nie widzi, nie czuje.
Kościół aktywnie włącza się w pomoc trędowatym. Aktualnie na świecie prowadzi 547 leprozoriów. Najwięcej z nich, bo aż 220, znajduje się w Indiach. Chorzy w tych centrach otrzymują nie tylko leczenie, ale także wykształcenie, co otwiera im szansę na lepsze życie.
Ostatnio otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa. Zaskoczenie. Po części także nie zaskoczenie, bo ja go odwiedziłem 15 stycznia tego roku w klinice na ulicy Płoskiej. Tam leżał i była rozmowa całkiem rzeczowa. Pytał o to, jak pracę Rady Stałej, i o sytuację w Gnieźnie także. Oczywiście był zmęczony, widać było, wychudnięty, ale w pewnym momencie mówi: przecież ja nie będę jeszcze umierał. To dla mnie, powiem szczerze, było takie zaskakujące. To był jakiś rodzaj instynktownej samoobrony życia. Opinia, jaką miałem od osób, które znały bliżej sytuację zdrowotną księdza kardynała Józefa, można było mieć wątpliwości, czy okres leczenia przyniesie pozytywne skutki i oczekiwania powrotu do zdrowia się spełnią. Wiem, że po 2-3 dniach, po tej wizycie, wrócił do swojej rezydencji w Wilanowie. Oczywiście zadzwoniłem do księdza kardynała Nycza z rana 22. Odpowiedział, że on odwołuje swój wyjazd, gdzieś tam miał zaplanowany, ponieważ ksiądz kardynał poczuł się źle, stracił przytomność i został przewieziony do szpitala chorób płucnych przy ulicy Płockiej. Nie dawał mi takich nadziei, więc ja czekałem na jakąś wiadomość, o to prosiłem. 23 wieczorem, gdzieś koło godziny 9:30, zadzwoniłem do księdza kardynała Nycza z zapytaniem, jaka jest sytuacja. I otrzymałem odpowiedź, że 20 minut temu zmarł ksiądz kardynał. Ja osobiście przeżyłem i przeżywam to głęboko, dlatego że odszedł człowiek, który miał niełatwe życie jako człowiek, ale też niełatwe życie jako kapłan, jako biskup, jako prymas. Czasy, w których żył, były bardzo trudne, okres wojny, okres nauki przecież. Otrzymał święcenie kapłańskie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich kapłani z jego pokolenia mieli trudności w podjęciu jakiejkolwiek pracy, mimo że byli kapłanami katolickimi wyświęconymi, ale na pracę w niektórych diecezjach jako wikariusz parafialny musiał być zezwoleniem władz świeckich. On pracował w diecezji gnieźnieńskiej, A po chyba 2-3 latach, kiedy wyszedł już z więzienia, ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński skierował go na studia do Rzymu. Mieszkał w Instytucie Polskim przy Via Pietro Cavellini i tutaj odbył studia specjalistyczne na Lateranie, uzyskując doktorat z obojga praw, a w międzyczasie robił także studium rotalne. Mówił o tym dlatego, że akurat ja szedłem to samo drogo, tylko robiłem doktorat na Gregorianie, a studium rotalne też w Rocie. Później szedł drogą taką, jaką opatrzność wyznaczyła, współpracując z kardynałem Wyszyńskim. Była to fantastyczna dla niego szkoła, doświadczenie wielorakie. Spotykaliśmy się później przy różnych okazjach, kiedy przyjeżdżał do Rzymu, a później, kiedy zacząłem pracować w kongregacji do dyscypliny sakramentów, a wreszcie w sekretariacie stanu do spraw ogólnych. I tam często spotykaliśmy się, i także przez korespondencję, ponieważ zajmował się jako sekretarz wieloma sprawami, które przychodziły wprost do Ojca Świętego. Po czym został mianowany biskupem warmińskim, czyli diecezji, do której ja przynależę przez święcenia kapłańskie. I tam pełnił funkcję biskupa diecezjalnego. Został później przeniesiony do pracy w archidiecezji gnieźnieńskiej i w archidiecezji warszawskiej po śmierci prymasa tysiąclecia. Praca układała się bardzo dobrze. Ważnym wydarzeniem było właśnie 1981 rok, kiedy ksiądz kardynał Józef Glemp przeżył bardzo wielkie doświadczenie stanu wojennego. I tutaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że się okazał prymasem roztropnym, mającym poczucie bojaźni Bożej i podejmował decyzje, które dzisiaj oceniane z perspektywy przeszłości zasługują na uznanie i pochwałę. Wystarczyło w ten czas dolać kropelkę oliwy do ognia i nie wiadomo, co w Polsce by było. On zachował się tu przykładnie, wspaniale i niech mu Pan Bóg to wynagrodzi. Jeden wyrzut sumienia, jaki miał, to było to, aż tam o tym publicznie mówił, że nie potrafił obronić księdza Jerzego Popiełuszki i ocalić jego życia. Wszyscy wiemy, ile starań i zabiegów było, no ale cóż, każdy z nas w swojej strukturze osobowej musi być szanowany w swojej godności, kwalifikacjach intelektualnych i duchowych i trudno komuś na siłę coś narzucać. Ja osobiście uważam, że takie widocznie były wyroki Bożej opatrzności i niech to wszystko razem będzie kapitałem duchowym, który przyczyni się do budowania Kościoła katolickiego w Polsce, bazującego na wartościach moralnych, nie na materialnych, bo te w obfitości szkodzą. W niedomiarze mogą być pomocą. My natomiast dbajmy o to, ażeby kapitał duchowy naszego narodu, naszej ojczyzny, naszego ludu był bogaty. I to była jedna z przesłanek księdza prymasa Józefa Glempa, który zawsze chciał być z narodem, bronić jego spraw, iść razem z nim, a nie odcinać się od narodu albo odwracać się plecami. My mamy oceniać, czy w danej sytuacji podjąć decyzję i wyciągać słowne armaty, czy też wyciągać rękę do dialogu i dochodzić tą drogą do porozumienia i jakiegoś możliwie, powiedzmy, dobrego dla narodu rozwiązania. Ksiądz kardynał Józef Glemp był przewodniczącym konferencji episkopaty z tej racji, że był prymasem. Prymasi w Polsce, Wyszyński i Glemp, byli z urzędu przewodniczącymi konferencji. To nie mogło wytrzymać krytyki, dlatego że statuty Stolicy Apostolskiej w tym względzie były bardzo jasno określone. Przewodniczący konferencji episkopatu winien być z wyboru członków przynależących do konferencji episkopatu i mający głos aktywny. Dlatego też ksiądz kardynał Glemp po dokończeniu swojego mandatu, także w oparciu o list Ojca Świętego, którym Ojciec Święty jasno i wyraźnie napisał, że prymasostwo nic na tym nie straci, jeżeli zostanie ponownie przewodniczącym konferencji z wyboru i został. Z całym oddaniem, nigdy z prac konferencji się nie wycofywał. Był bardzo aktywny i takim człowiekiem, który swoją postawą, swoją radą, swoim taktem i kulturą wspomagał konferencję. Ja to mówię z całym przekonaniem, bo śledziłem te prace przez 23 lata prawie w Polsce jako nuncjusz. Także moje rozmowy w wielu sprawach były bardzo przyjacielskie, rzeczowe. A nie znaczy, że prymas polski kardynał Józef przytakiwał. Nie, podnosił argumenty ważne i moim zdaniem wymagały one refleksji, rozwagi, wyważenia i później podejmowania jakichś decyzji. Później, kiedy skończył 80 lat życia, definitywnie na emeryturę i w tym czasie także stracił tytuł prymasa Polski. I ten tytuł przypadł z powrotem arcybiskupowi gnieźnińskiemu, jakim był w owym czasie ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński. I po nim ta misja arcybiskupa gnieźnińskiego przypadła mnie. Możemy powiedzieć, dziękujemy Panu Bogu za to, że mieliśmy takich wspaniałych ludzi, jakim byli kardynał Hlond, jakim był kardynał prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, jakim był kardynał Józef Glemp, którzy kochali Kościół, którzy identyfikowali się ze swoją misją, którzy wszystkie swoje siły fizyczne i duchowe poświęcali tej sprawie. Należy im się słowo wielkiego uznania i podziękowania Panu Bogu za to, że mieliśmy takich synów Kościoła w Polsce, którzy za przykładem Jana Pawła II nie oszczędzali się, tylko służyli Kościołowi z całym oddaniem. Perspektywa Kościoła, który jest w naszej ojczyźnie, jest perspektywą budzącą nadzieję pod warunkiem, że my przy tych zmianach gospodarczych, jakie zaistniały, przy tej tak zwanej gospodarce rynkowej, nie odwrócimy się od ludu, jeżeli będziemy dzielić z nim dole i niedole, kroczyć z ludem w tej rzeczywistości polskiej, jaka jest i jaka nas czeka. I myślę, że ksiądz kardynał Józef Glemp świętej pamięci dał nam tu klasyczny przykład, że tylko taka droga jest drogą do tego, ażeby Kościół w kraju mógł spełniać owocnie swoją misję, żeby był doceniany, żeby był potrzebny. A za to wszystko, co ksiądz arcybiskup kardynał Józef Glemp wniósł w tę właśnie świadomość społeczną, o której mówię, należy mu się słowa uznania, podziękowania i modlitwy. Niech go Pan Bóg obdarzy wiecznym pokojem. Ja będę modlił się o wieczny odpoczynek dla niego, który zakończył pewną epokę prymasów, bo to, że prymasi nie są przewodniczącymi konferencji episkopatu, to jest pewien punkt taki, który pozbawił prymasów takiego oddziaływania na całą konferencję Kościół w Polsce, jakim cieszyli się poprzednicy kardynał Hlond, kardynał Wyszyński, kardynał Józef Glemp. Ja wierzę, że prymasostwo pozostanie pewnym symbolem w naszej ojczyźnie, punktem odniesienia. Na końcu wspomnę tutaj, że tu jest taka myśl zakotwiczona w sposobie bycia Jana Pawła II. Ja uczestniczyłem w podróży Ojca Świętego Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii. Papież z Polonią Wielkiej Brytanii spotkał się, powiedział: spotykając się z wami, nie mogę wyjść od słowa emigracja, muszę wyjść od słowa ojczyzna. To się kojarzy spontanicznie, kiedy dzisiaj wspominamy świętej pamięci kardynała Józefa, który był także duchowym opiekunem emigracji polskiej w świecie, dla których emigracja mniej znaczyła, wiele znaczyło słowo ojczyzna.
Wspomnieniami o świętej pamięci kardynała Józefie Glempie dzielił się prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. I to już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.